Rozdział 9. Zmartwienia pani Wesley. Szybkie odejście Dumbledora całkowicie zaskoczyło Harry'ego. Siedział nadal w podzwaniającym łańcuchami krześle, miotany uczuciami ulgi i wzburzenia. Sędziowie Wizengamotu wstawali z ław, rozmawiając i zbierając swoje pergaminy. Harry też wstał. Nikt nie zwracał na niego najmniejszej uwagi, z wyjątkiem owej ropuchowatej czarownicy, która utkwiła w nim spojrzenie. Ignorując to, starał się ściągnąć na siebie spojrzenie Knota lub pani Bones, żeby się dowiedzieć, czy wolno mu odejść, ale Knot najwyraźniej postanowił go nie zauważać, a pani Bones była zajęta swoją teczką, więc zrobił kilka nieśmiałych kroków ku wyjściu, a kiedy nikt nie zawołał, by wrócił na miejsce, przyspieszył kroku. Ostatnie parę metrów przebiegł, mocnym szarpnięciem otworzył drzwi i prawie wpadł na pana Wesleya, który stał tuż za nimi, blady i wystraszony. Dumbledore mi nie powiedział. Oczyszczony, wyrzucił z siebie Harry, zamykając za sobą drzwi, ze wszystkich zarzutów. Pan Wesley rozpromienił się i chwycił go za ramiona. Harry, to cudownie, cudownie. No wiesz, oczywiście w tej sytuacji nie mogli cię uznać za winnego, ale nie będę udawał, że... Nagle urwał, bo drzwi sali rozpraw ponownie się otworzyły i zaczęli przez nie wychodzić członkowie Wizengamotu. Na brodę Merlina, zaklął cicho pan Wesley, odciągając Harry'ego na bok. Stanąłeś przed całym sądem? Chyba tak, odrzekł cicho Harry. Paru mijających ich sędziów kiwnęło Harry'emu głową, a kilku, w tym pani Bones, pozdrowiło na głos pana Wesleya, ale większość starała się ich nie zauważać. Korneliusz Knot i ropuchowata czarownica byli jednymi z ostatnich, którzy opuścili loch. Knot zachowywał się tak, jakby pan Wesley i Harry byli ścianą, częścią ściany, ale czarownica znowu obrzuciła Harry'ego spojrzeniem niemal życzliwym. Na samym końcu wyszedł Percy. Podobnie jak Knot, całkowicie zignorował swojego ojca i Harry'ego. Przeszedł obok nich wyprostowany, z zadartym nosem, ściskając wielki zwój pergaminu i kilkanaście zapasowych piór. Zmarszczki wokół warg pana Wesleya pogłębiły się nieznacznie, ale i on nie dał po sobie poznać, że zauważył swego trzeciego syna. Zabiorę cię prosto do domu, żebyś mógł sam wszystkim zanieść dobrą wiadomość, powiedział, kiedy obcasy butów Persego ucichły na schodach prowadzących do poziomu 9. Podrzucę cię po drodze do tej toalety w Bethnal Green. Idziemy. To co pan zrobi z tą toaletą? Zapytał z uśmiechem Harry. Wszystko wydawało mu się o wiele śmieszniejsze niż zwykle. Zaczynało do niego docierać. Był uniewinniony. Wróci do Hogwartu. O, z tą toaletą poradzimy sobie. Wystarczy dosyć proste przeciwzaklęcie, odrzekł pan Wesley, gdy zaczęli się wspinać po schodach. Ale gorzej z wyplenieniem uprzedzeń. Tu nie chodzi o zwykły wandalizm, Harry. Tu chodzi o postawy, które do niego doprowadziły. Dręczenie Mugoli może się wydawać niektórym czarodziejom zabawne, ale to wyraz czegoś o wiele głębszego i groźniejszego, a ja na przykład... Pan Wesley urwał w połowie zdania. Dotarli do korytarza na poziomie 9, a tuż przed nimi wyrósł Korneliusz Knot, który rozmawiał cicho z wysokim mężczyzną o przylizanych jasnych włosach i pociągłej bladej twarzy. Mężczyzna ów odwrócił się, słysząc ich kroki. On też urwał w połowie zdania, a jego zimne, szare oczy zwęziły się, gdy utkwił wzrok w twarzy Harry'ego.
Kogo my tu widzimy, Patronus Potter? Wycedził Lucius Malfoy.
Harry poczuł się tak, jakby wpadł na coś twardego. Ostatnim razem widział te zimne, szare oczy przez szczeliny w masce śmierciożercy, a ten głos szydził z niego, gdy go torturował Lord Voldemort. Nie mógł uwierzyć, że Lucius Malfoy śmie mu spojrzeć w twarz. Nie mógł uwierzyć, że jest tutaj w Ministerstwie Magii, ani w to, że Korneliusz Knot rozmawia z nim jakby nigdy nic. Choć przecież sam ministrowi powiedział parę tygodni temu, że Malfoy jest śmierciożercą.
Minister właśnie mi powiedział, że znowu ci się upiekło, Potter, wycedził pan Malfoy. Zdumiewające, jak ty wciąż potrafisz prześlizgiwać się przez bardzo ciasne szczeliny. Zupełnie jak wąż.
Harry poczuł, że pan Wesley ściska go za ramię, jakby go ostrzegał. Tak, powiedział Harry, tak, ucieczki to moja specjalność. Lucius Malfoy przeniósł spojrzenie na twarz pana Wesleya.
I Arthur Wesley. Co ty tu robisz, Arturze?
Ja tutaj pracuję, odrzekł krótko pan Wesley.
Ale chyba nie tutaj, zadrwił pan Malfoy, unosząc brwi i rzucając spojrzenie na drzwi za plecami pana Wesleya. Wydawało mi się, że pracujesz gdzieś na drugim piętrze. Nie zajmujesz się przypadkiem szmuglowaniem produktów Mugoli do swego domu i ulepszaniem ich czarami?
Nie,
odparł pan Wesley, którego palce teraz już wpijały się w ramię Harry'ego.
A co pan tutaj robi? Zapytał Harry Luciusza Malfoya. Nie sądzę, żeby cię mogły obchodzić prywatne sprawy między mną a panem ministrem, Potter, rzekł Malfoy, gładząc się po piersiach, a Harry usłyszał ciche podzwanianie, którego źródłem mogła być tylko kieszeń pełna złotych monet.
I naprawdę to, że jesteś ulubieńcem Dumbledora, nie upoważnia cię do tego, byś spodziewał się, że inni będą wobec ciebie tak samo pobłażliwi. No to co, ministrze, pójdziemy do twojego biura?
Oczywiście, rzekł Knot, odwracając się plecami do Harry'ego i pana Wesleya. Tędy, Luciuszu. I odeszli razem, rozmawiając przyciszonymi głosami. Pan Wesley puścił ramię Harry'ego dopiero wtedy, gdy znikli w windzie.
Dlaczego nie czekał przed biurem Knota, skoro ma do niego sprawę, wybuchnął Harry? Co on tutaj robił?
Według mnie próbował się wśliznąć na salę rozpraw, odpowiedział pan Wesley, rozglądając się lękliwie na wszystkie strony, jakby chciał się upewnić, że nikt nie podsłuchuje. Chciał się dowiedzieć, czy wyrzucono cię ze szkoły, czy nie.
Zostawię notkę Dumbledorowi, jak cię podrzucę do domu. Powinien wiedzieć, że Malfoy znowu rozmawiał z Knotem.
A co za sprawy mogły ich łączyć?
Ach, założę się, że złoto, odpowiedział ze złością pan Wesley. Malfoy od dawna udziela szczodrych darowizn na różne cele. W ten sposób poznaje ludzi, na których mu zależy. Potem może prosić o różne przysługi, na przykład o opóźnienie ustaw, które są dla niego niewygodne. O tak, Lucius Malfoy ma szerokie znajomości.
Przybyła winda. Była pusta, jeżeli nie liczyć chmary papierowych samolocików, które zaczęły krążyć wokół głowy pana Wesleya, gdy ten nacisnął guzik i drzwi zasunęły się ze zgrzytem. Odpędził je ze złością. Panie Wesley, powiedział powoli Harry, skoro Knot spotyka się ze śmierciożercami, takimi jak Malfoy, skoro spotyka się z nimi w cztery oczy, to skąd możemy wiedzieć, że nie użyli wobec niego zaklęcia Imperius?
Ach, nie myśl, że nie bierzemy tego pod uwagę, Harry. Mruknął pan Wesley.
Dumbledore uważa jednak, że na razie Knot działa sam. Co, jak mówi, wcale nie jest dla nas takie wygodne. Ale teraz lepiej już o tym nie rozmawiajmy, Harry. Drzwi rozsunęły się i weszli do prawie pustego atrium. Ochroniarz Eryk siedział schowany za swoim prorokiem codziennym. Kiedy przechodzili tuż obok złotej fontanny, Harry coś sobie przypomniał. Niech pan zaczeka, poprosił i wyciągnął z kieszeni sakiewkę z pieniędzmi. Odwrócił się do fontanny i spojrzał na przystojną twarz czarodzieja, ale teraz z bliska wydała mu się jakaś pozbawiona wyrazu lub wręcz głupkowata. Ckliwy uśmiech na twarzy czarownicy przywodził na myśl kandydatki na Miss Piękności, a z tego co wiedział o goblinach i centaurach, nigdy by nie spoglądały na człowieka z takim uwielbieniem, choćby był nie wiadomo kim. Przekonujący był tylko domowy skrzat ze swoją służalczą miną. Uśmiechając się na myśl, co by na widok posągu skrzata powiedziała Hermiona, Harry odwrócił sakiewkę do góry nogami i wsypał do sadzawki nie 10 galeonów, ale całą jej zawartość. Wiedziałem! — krzyknął Ron, unosząc zaciśniętą pięść. — Ty zawsze jakoś się wymigasz!
— Musieli cię uniewinnić, musieli! — powiedziała Hermiona, która wyglądała, jakby miała zemdleć z wrażenia, kiedy Harry wszedł do kuchni, a teraz zasłaniała oczy drżącą ręką. — Nie mieli żadnych podstaw, by cię skazać, żadnych, choćby najmniejszych!
— No, widzę, że chociaż wszyscy wiedzieli, że nic mi nie zrobią, to jednak wszystkim jakoś bardzo ulżyło, zauważył Harry z uśmiechem.
Pani Wesley ocierała twarz fartuchem, a Fred, George i Ginny tańczyli coś w rodzaju tańca wojennego, wyśpiewując, a on się wy, a on się wy, a on się wy, migał znowu.
Dosyć, już uspokójcie się wszyscy, krzyknął pan Wesley, ale się uśmiechał. Posłuchaj, Syriuszu, Lucius Malfoy był w ministerstwie. Co? Zapytał Syriusz ostrym tonem.
A on się wy, a on się wy, a on się...
Uspokójcie się wreszcie! Tak, widzieliśmy, jak rozmawiał z Knotem na 9. poziomie. A potem obaj poszli do gabinetu Knota. Dumbledore powinien o tym wiedzieć.
No, to jasne, zgodził się Syriusz. Powiemy mu, nie martw się.
No, muszę lecieć, powiedział pan Wesley. Muszę lecieć, w Bethnal Green czeka na mnie wymiotująca toaleta. Molly, wrócę późno, zastępuję dziś Tonks, ale Kingsley pewnie wpadnie na kolację.
A on się wy, a on się wy, a on się wy...
Dosyć już tego, Fred, George, Ginny, zawołała pani Wesley, kiedy jej mąż opuścił kuchnię. Harry, kochaneczku, siadaj, zjedz coś, prawie nie jadłeś śniadania.
Ron i Hermiona usiedli naprzeciw niego, sprawiając wrażenie jeszcze szczęśliwszych niż wtedy, gdy po raz pierwszy pojawił się przy Grimwood Place, a w nim poczucie radosnej ulgi, znacznie osłabione przez spotkanie z Luciuszem Malfoyem, teraz znowu wezbrało z taką mocą, że zakręciło mu się w głowie. Ponury dom wydał mu się nagle o wiele przytulniejszy i bardziej przyjazny. Nawet stworek był jakby nieco mniej brzydki, gdy wetknął swój ryjkowaty nos do kuchni, żeby zbadać, skąd tyle hałasu.
Oczywiście, oczywiście, odkąd Dumbledore stanął w twojej obronie, nie było siły, żeby cię skazali, powiedział uradowany Ron, nakładając każdemu wielką porcję tłuczonych ziemniaków.
No tak, on mi to załatwił, przyznał Harry. Co ci jest? Zapytała Hermiona z przerażoną miną.
Blizna, wymamrotał Harry, ale to nic, często mnie teraz boli.
Pozostali nic nie zauważyli, bo teraz wszyscy wciąż podnieceni szczęśliwym zakończeniem przesłuchania zajęli się swoimi talerzami. Fred, George i Ginny nadal wyśpiewywali swój hymn wojenny. Hermiona była trochę zaniepokojona, ale zanim zdążyła coś powiedzieć, odezwał się Ron.
Wiecie co? Założę się, że Dumbledore pojawi się tu dziś wieczorem, żeby świętować z nami to zwycięstwo.
A, nie sądzę, żeby mógł, powiedziała pani Wesley, stawiając przed Harrym wielki talerz z kawałkami pieczonych kurczaków.
Jest naprawdę bardzo zajęty. A on się wy, a on się wy, a on się wymigał. Przestańcie!
Ryknęła pani Wesley.